Maria Konczewicz, Afrykańskie poranki. Każdy afrykański poranek był taki sam. Carmen zbudziła się wcześnie. Promienie słońca, wpadające przez małe okienka, nigdy nie pozwalały jej pospać dłużej niż do 6. Mimo to kobieta nie czuła się zmęczona i ospała. Nie należała do grupy osób długo wylegujących się w łóżkach. Wręcz przeciwnie. Cieszyły ją wschody, a smuciły zachody słońca. Nie znosiła nocy. Sądziła, że wraz ze znikającym za horyzontem słońcem umiera świat. Wstała pospiesznie z leżanki turystycznej, która towarzyszyła jej podczas każdej z podróży, i szybkim ruchem otwarła na oścież jedno z okien znajdujących się w pokoju. Pomieszczenie momentalnie wypełniły strumienie światła, dzięki którym wnętrze, mimo swej prostoty, wyglądało jak skąpana w złocie barokowa sala balowa. Poranek jak zwykle był parny, a temperatura na termometrze dochodziła do 40 stopni Celsjusza. Zapowiadał się kolejny duszny dzień. Wielu znajomych Carmen, zatrudnionych w tej samej firmie co ona, często narzekało na klimat i gorące powietrze. Jej jednak to nie przeszkadzało. Uwielbiała moment, w którym promienie słońca otulały jej ciało. Kochała chwile, w których skóra zaczynała ją piec, a całe jej wnętrze nagrzewało się. Zawsze celebrowała te kilka minut bycia samej ze sobą. Nie myślała wtedy o niczym. Poddawała się pragnieniom. Po prostu była szczęśliwa. Nastała pora śniadania. Pół szklanki mąki pszennej, trochę wody i sól do smaku. Ten z pozoru prosty przepis na tradycyjne czapati nie był wcale tak łatwy do zrealizowania, jakim się początkowo wydawał. Wszyscy wolontariusze organizacji od dawna zaprzątali sobie głowy tym smakołykiem, zastanawiając się, co zrobić, aby placki wyszły tak smaczne i mięciutkie, jak te, które wychodziły spod rąk Halimy. Była to jedna z afrykańskich kobiet zatrudnionych jako pomoc w instytucji. Przez cały dzień pracowała w budynku fundacji, gotowała, sprzątała, uczyła pracowników tamtejszego języka, a wieczorami wracała do swoich dzieci, aby zająć się nimi i swoją chatą. Niektórzy uważali, że powinna była wyjechać z Konga do Europy, aby tam otworzyć własny lokal z tradycyjnymi potrawami. Sądzili, że ma szansę na ogromną karierę. Posiadała naprawdę wielki talent. Potrafiła łączyć ze sobą smaki jak nikt inny. Jej dania doprawiane były miłością do tego, co robi, prostotą, ale też najlepszymi afrykańskimi przyprawami. Wyjazd z czarnego lądu zapewniłby lepszy byt i wykształcenie jej i dzieciom. Mimo to Halima nigdy nie zagłębiała się w te propozycje. Dla niej pieniądze i kariera nie były priorytetami w życiu. Była szczęśliwa w tym biednym kraju, który był, jak mawiała, jej ukochanym miejscem na ziemi. To przecież tutaj miała swój dom. Każda kolejna doba spędzona na tym nędznym kontynencie wzbogacała Carmen o nowe bagaże doświadczeń. Kobieta codziennie była świadkiem dramatycznych sytuacji, które mimo pomocy różnych fundacji ciągle miały miejsce. Wolontariuszka obcowała z głodem, pragnieniem, tęsknotą i śmiercią towarzyszącą nieustannie tamtejszej społeczności. Codziennie brakowało pieniędzy. Umierały małe dzieci. Pojawiało się coraz więcej sierot. Doskwierał niedostatek czystej wody. Konflikty i zamieszki powodowały, że było tam bardzo niebezpiecznie. Każdego dnia jedno i to samo. Niedostatek, śmierć, sieroty, brak wody, wojna. Pomimo ciężkich warunków, w jakich egzystowali Kongijczycy, na ich twarzach zawsze widniał szeroki uśmiech od ucha do ucha. Co więcej, naród ten uchodził za bardzo dowcipny. Uwielbiali oni opowiadać różnego typu anegdotki i żarty. Większość z nich Wolny czas spędzała na wymyślaniu dowcipów. Carmen również należała do grupy optymistów. Lecz niektóre momenty w jej życiu sprawiały, że zapominała, co to znaczy być człowiekiem. Wolontariuszka uczyła afrykańskie dzieci pisać, czytać i liczyć. A dzięki różnym akcjom charytatywnym udawało jej się sprowadzać książki, zeszyty i ołówki z Europy do Konga. Poziom edukacji na tych terenach był bardzo niski. Dlatego też przybory szkolne i wszelkiego rodzaju podręczniki były tutaj na wagę złota. Kobieta w pełni poświęcała się dla innych. Wszystkie dni Carmen wyglądały tak samo. Budziła się wcześnie rano, jadła śniadanie przygotowane przez Halimę, wychodziła do pracy, by nauczać w prowizorycznie przygotowanej szkole, powracała, szła spać. Wstawała, jadła, wychodziła, wracała, spała. Pobudka, posiłek, praca, dom, sen. Jej codzienna rutyna nie uległa zmianie od 20 lat.
Kochana Benito, przepraszam, że odpisuję dopiero teraz. Jak wiesz, jest tu ogromny problem z internetem. Dzwoniłam do ciebie kilka razy z głównej siedziby organizacji, ale był jakiś kłopot z połączeniem. Wiem, że bardzo chcesz, abym przyjechała na święta do Hiszpanii. Ale niestety zawiodłem cię po raz kolejny. Nie chcę tam wracać. Obiecuję, że całe wakacje spędzimy razem w domu na wsi u twoich rodziców. Przepraszam, że jestem taka okropna, ale i tak wiem, że mi wszystko wybaczysz. Uściskaj Alberto i dzieciaki. Całuję. Twoja, choć nie zawsze najlepsza przyjaciółka Carmen.
Niestety, taka była rzeczywistość. Rodowita, ciemnowłosa Hiszpanka, o dużych brązowych oczach i głębokim spojrzeniu, nie chciała wracać do swojej ojczyzny. Kobieta wychowała się w domu dziecka. Dlatego jej wspomnienia z kraju, w którym spędziła najmłodsze lata swojego życia, nie należały do najprzyjemniejszych. Pamiętała tylko łkające z tęsknoty sieroty, które tak rozpaczliwie pragnęły matczynej miłości. Co więcej, ona była jedną z nich. Carmen nigdy nie zaznała ciepła rodzinnego ogniska. Będąc małą dziewczynką, szybko musiała stać się dorosłą i odpowiedzialną kobietą. A wszystkie ważne, ale też błahe decyzje podejmowała sama. Nie było przy niej nikogo, gdy stawiała pierwsze kroki. Mama nie szykowała jej kanapek do szkoły, a tato nie uczył jej jeździć na rowerze. Nikt nie dawał jej rad i nie udzielał wskazówek. Do wszystkiego w życiu doszła sama. Silna, ale też samotna, jak kwiat na pustyni. Jedyną niezaprzeczalnie pozytywną rzeczą, jaką spotkała wolontariuszkę w Hiszpanii, było poznanie Benity, jej najlepszej przyjaciółki, na której zawsze mogła polegać, mimo dzielących ich kilometrów. Obie dorastały w tym samym sierocińcu. Różniło je tylko to, iż Benita została zaadoptowana przez rodzinę zastępczą, która otoczyła ją prawdziwym ciepłem i miłością. Carmen od maleńkości rozpalała uczucia niechcenia i odrzucenia. Nie miała żalu do Boga o to, że właśnie w taki sposób napisał jej życiowy scenariusz. Nigdy nie narzekała i wbrew wszystkiemu, co ją otaczało, zawsze szła do przodu, biorąc życie takim, jakim było. Prawdę powiedziawszy, kobieta nie wiedziała nic na temat swojego pochodzenia. Będąc ciekawą świata nastolatką, bardzo chciała poznać swoich biologicznych rodziców. Ale opiekunki na każde zadane im pytanie odpowiadały stale tak samo.
Kochanie, zostałaś przyniesiona pod drzwi naszego ośrodka w późną, ciemną i bardzo deszczową noc. Nikt nie zostawił przy tobie żadnej karteczki z wiadomością, dlatego też nie wiedziałyśmy, jak się nazywasz. A że był to 16 dzień lipca, postanowiłyśmy nazwać cię Carmen, ponieważ właśnie wtedy, według kalendarza, imię to obchodziło swoje święto.
Z biegiem lat dziewczyna coraz mniej myślała o rodzinie i swoim pochodzeniu. Wraz z każdym mijającym dniem Stygła w niej gorączka odnalezienia swoich bliskich, aż w końcu całkowicie przestała dociekać prawdy. Wszystkie zbliżające się święta Bożego Narodzenia były dla większości pracowników fundacji czasem radości i odpoczynku od trudnych obowiązków, z których wypełnieniem musieli zmagać się każdego dnia. W dniu Wigilii Afryka robiła się nagle mniejsza, bardziej pusta i uboższa o kilkadziesiąt bijących dla niej serc. Carmen jednak nie była jedną z tych osób, które wyjeżdżają do domu na święta. Nie miała do kogo i do czego wracać. Dlatego też nie zaprzątała sobie głowy kwestią związaną z ogniskiem domowym. Była pewna, że właśnie tu był jej dom. Aż do chwili, kiedy to 16 lipca otrzymała pewien list.
Kochaniutka, poczta dla pani.
Zawołała niespodziewanie Halima, przynosząc wolontariuszce białą, niewielką kopertę.
Dla mnie?
No, też mnie to zastanawia.
Powiedziała z uśmiechem na twarzy dowcipna Afrykanka i wyszła z pokoju. Carmen ze zdziwieniem i ciekawością popatrzyła na rzecz, którą wręczyła jej ta wesoła, czarnoskóra kobieta. Nie zastanawiając się ani chwili dłużej, w mgnieniu oka wyciągnęła kartkę znajdującą się w środku. Serce zaczęło bić jej szybciej. Wargi i ręce mocno zadrżały. Zawartość korespondencji obudziła w dziewczynie tak wiele kontrastujących ze sobą uczuć, że przez dłuższą chwilę stała sztywno w bezruchu, czytając nieustannie na głos słowa widniejące przed jej oczyma.
Wróć do domu, Carmen. Wróć do domu, Carmen. Wróć do domu, Carmen. Wróć do domu.
Minęło 30 ciężkich dni od otrzymania niecodziennej wiadomości. Kiedy to Hiszpanka po raz kolejny została obdarowana listem o tej samej treści. Później działo się już tak 16 dnia każdego miesiąca. Głos stewardesy wyrwał Carmen z zamyślenia.
Proszę o zapięcie pasów bezpieczeństwa. Za chwilę samolot ruszy, a za kilka godzin będziemy lądowali w Madrycie. Życzę wszystkim miłego lotu.
Patrząc przez okno, kobieta zastanawiała się, czego ma się spodziewać po wylądowaniu. Nurtowały ją setki pytań, od których jej głowa robiła się ogromna i ciężka jak głaz.
Czy uda mi się odnaleźć rodzinę? Dlaczego postanowiłam polecieć do Hiszpanii? Skąd mam pewność, że te listy to nie jakieś głupie żarty? Co zrobię, kiedy naprawdę spotkam swoich biologicznych rodziców? Ile oni w ogóle mogą mieć lat? Przecież ja sama jestem już stara. Do kogo jestem podobna? Czy oni żyją?
Dzięki pomocy Leona, francuskiego informatyka, udało się ustalić prawdopodobne miejsce zamieszkania rodziny 40-latki. Carmen wysiadła z starej taksówki. Po otwarciu drzwi auta poczuła, jak morska bryza unosi się nad zabytkową miejscowością. Wzięła głęboki wdech świeżego powietrza. Wokół pachniało wodą i rybami. Miejsce przepełnione było tłumem szeroko uśmiechniętych i gadatliwych ludzi, którzy odnosili się do siebie szczerze i z szacunkiem, co zresztą bardzo spodobało się nowo przybyłej. Stare, wąskie uliczki, kamienne domy, kutry i ogromne statki, porty, woda, wysokie, małe domki, przepiękne krajobrazy. Tortosa, miasto, w którym urodziła się Carmen. Ulica Słoneczna, numer domu 23. Pod ten adres polecił jej się skierować Leo. Sądził on, że był to docelowo dom rodziców Carmen. Kobieta jednak nie chciała wchodzić z butami do ich życia. Przed wyjazdem wraz z przyjaciółką obmyśliły pewien chytry plan. Informatyk dowiedział się o ogromnej korporacji, której właścicielami byli rodzice osieroconej. Co więcej, został on poinformowany o tym, że małżeństwo to poszukuje nowego tłumacza do siedziby swojej firmy. Francuz, znając zakres umiejętności językowych Carmen, umówił ich na rozmowę kwalifikacyjną. Przestraszona i niepewna tego, co ją czeka, stanęła przed budynkiem ogromnej, białej willi z otaczającym ją dookoła wielkim, równiuteńko przyciętym trawnikiem.
Czyli to właśnie byłby mój dom?
Spytała w duchu samej siebie i ruszyła niezdecydowanym krokiem w stronę drzwi. Do środka zaprosiła ją uprzejma sprzątaczka, a dokładniej przedstawiła się ona jako pokojówka Gin. Po przekroczeniu progu Carmen poczuła, jak wnętrze domu zaczyna ją przygniatać. Wysokie, białe ściany i idealnie gładkie sufity z pokaźnymi kryształowymi żyrandolami tak bardzo różniły się od prosto i ubogo urządzonych afrykańskich chat, do których była przyzwyczajona. Wesoła, a zarazem ciekawska służąca, wskazała Carmen drzwi znajdujące się na samym końcu długiego korytarza otoczonego marmurowymi kolumnami. Hiszpanka została sama w onieśmielającym ją otoczeniu. Czuła się jak pustelniczy statek dryfujący wśród wód wzburzonego oceanu. I już miała nacisnąć klamkę u drzwi, ale zatrzymała rękę w powietrzu. Jej własny umysł zaczął strzelać do niej amunicją pytań wymierzonych w jej najsłabsze punkty.
Po co ty w ogóle tam wchodzisz? Nie odpowiadało ci twoje poprzednie życie? Przecież nigdy wcześniej nie interesowała cię rodzina. Masz już 40 lat. A co, jeśli nie będą chcieli cię znać? Czy naprawdę tego pragniesz? Boisz się? Carmen, masz wątpliwości? Chcesz coś przemyśleć? Co im powiesz? Dzień dobry, nazywam się Carmen Cabrera i byłam umówiona z panem na rozmowę kwalifikacyjną w sprawie pracy.
Powiedziała jednym tchem zagubiona kobieta.
Witam, wyczekiwałem pani. Jestem Diego Hurtado. Bardzo się cieszę, że odpowiedziała pani na nasze ogłoszenie.
Mężczyzna był elegancko ubrany, w czarny, klasyczny garnitur i koszulę zapiętą pod samą szyję. Jego głos był bardzo niski i stanowczy, a z wyglądu niczym nie przypominał afrykańskiej wolontariuszki. Jednym słowem, Carmen nie widziała w nim swojego ojca.
Ja również bardzo się cieszę z mojej obecności tutaj.
Chciałbym zobaczyć pani CV. Z tego, co słyszałem, posługuje się pani wieloma językami. Czy mógłbym wiedzieć, jakimi? To bardzo istotne.
Hiszpańskim, francuskim, angielskim i niemieckim. Znam też kilka gwar plemiennych, ale myślę, że tutaj one się nie przydadzą.
Ma pani rację. Raczej nie będą tu potrzebne.
Odrzekł prześmiewczo biznesmen. W sercu Carmen dosłownie zawrzało. Miała ochotę wyjść i nigdy więcej nie wracać. Postanowiła jednak stawić czoła nowej sytuacji i nie zareagowała na ironiczny ton Diego.
Nie ukrywam, że potrzebujemy kogoś takiego jak pani, ale koniecznie będziemy musieli zrobić coś z wyglądem. W naszej siedzibie przebywają wyłącznie eleganckie i postawione na wysokich stanowiskach osoby. Dlatego też nie wyobrażam sobie, aby przychodziła pani w takim stanie wizualnym do pracy.
W normalnych okolicznościach Carmen okręciłaby się na pięcie, trzasnęła drzwiami i wyszła. Niestety, nie znajdowała się ona w codziennej sytuacji. Dlatego z pokorą przytaknęła zakochanemu w sobie i swoich pieniądzach milionerowi, usypiając tym samym swój gniew na jego obraźliwe komentarze. Kobieta nie mogła się przeciwstawiać, ponieważ chciała dowiedzieć się jak najwięcej o rodzinie Hurtado.
Twoim wyglądem zajmie się moja żona. Jestem pewien, że będziesz w dobrych rękach.
A ja nie jestem wcale tego taka pewna,
pomyślała zirytowana.
Laura, słodziutka, pozwól tu na chwilę, kochanie. No już.
Laura, chodź tu, no już. Była psa, czy co?
Nagle zza drzwi wyłoniła się wysoka, ciemnowłosa postać, która na pierwszy rzut oka wydała się być pustą lalą pozbawioną manier i sympatii dla kogokolwiek. Gdyby nie fakt, iż kobieta przeszła masę operacji plastycznych, i zniekształciła tym samym swoją hiszpańską urodę, zapewne miałaby wiele wspólnego z naturalnie pięknymi rysami Carmen. Jedyną rzeczą u Lory, która nie uległa zdewastowaniu przez kwas hialuronowy i skalpel, były jej oczy. Ciemnobrązowe, głębokie spojrzenie wiele mówiło zbłąkanemu sercu 40-latki.
Ojojoj, ciężki orzech do zgryzienia,
odrzekła Lolita po botoksie. Minęło już 15 dni, odkąd Carmen pojawiła się w Tortosie i z bólem serca musiała stwierdzić, że nie dowiedziała się niczego mniej lub bardziej ważnego o przeszłości małżeństwa. Poznała ona jednak tę dwójkę trochę bardziej, co sprawiło, że każdego dnia modliła się do Boga, aby nie okazali się oni jej biologicznymi rodzicami. Nienawidziła ludzi tego typu. Ta modna, arcybogata i niedoświadczona przez prawdziwe życie para 60-latków diametralnie różniła się od skromnej i dojrzałej postaci, jaką była Carmen. Zniecierpliwiona kobieta postanowiła zastosować radykalne metody, dzięki którym miała dowiedzieć się w końcu, kim tak naprawdę była. Wykorzystała fakt nieobecności Lory i Diego w rezydencji. Wolontariuszka, niezauważona przez pokojówkę, ukradkiem wyciągnęła klucze do prywatnego biura państwa Hurtado i szybkim, a zarazem zwinnym ruchem wślizgnęła się do pokoju, zamykając za sobą drzwi na klucz. Przestrzeń nie była jej obca, ponieważ widywała ją niemalże codziennie. Dlatego momentalnie odnalazła to, czego szukała. Teczka z napisem prywatne.
Otworzyć ją? Zostawić w spokoju? A co, jeśli oni naprawdę są moją rodziną? Powiedzieć im o wszystkim? Wyjechać bez słowa? Być? Kochać? Dać drugą szansę? Zrozumieć? Zaakceptować? Płakać? Krzyczeć? Cieszyć się?
Analizując szczegółowo każdy kolejny dokument, serce kobiety biło z chwili na chwilę mocniej. Aż do momentu, w którym znalazł się w jej rękach akt urodzenia. Wtedy Carmen miała wrażenie, że organ pompujący jej krew nagle się zatrzymał.
Sofia Marina Hurtado.
Urodzona 10 czerwca 1970 roku w szpitalu w Tortosie. Data i miejsce urodzenia zgadzały się z danymi personalnymi Carmen.
Sofia Marina Hurtado.
Powtórzyła.
A więc to tak naprawdę było jej imię? Ocknij się, przecież jeszcze nic nie jest pewne. To prawdopodobnie głupi przypadek, który mógł zdarzyć się każdemu.
Jakieś obce głosy uspokajały drżącą kobietę. Hiszpanka dalej zaczęła wertować stertem papierów, które wydawały się nie mieć końca. To, na co natrafiła, nie poddawało w wątpliwość faktu, iż jest córką Lory i Diego. Carmen mocno ściskała swoje zdjęcie z dzieciństwa. Wyglądała na nim dokładnie tak, jak zawsze opisywały jej opiekunki z sierocińca. Co więcej, otulona była w ten sam koc, w którym zostawiono ją pod domem dziecka i który posiadała do dnia dzisiejszego. Każde afrykańskie poranki były takie same. Carmen stała w progu swojej izdebki. Ciesząc się porannymi promieniami słońca, które pieszczotliwie otulały jej ciało. Jej umysł był zrelaksowany, a wszystkie jej myśli były przyjemne i sielankowe. Wyjeżdżając z Tortosy, zdała sobie sprawę z tego, jakie ogromne szczęście miała w życiu, wychowując się w sierocińcu. Gdyby scenariusz jej życia został wyreżyserowany inaczej, to najprawdopodobniej nigdy nie dotarłaby do Afryki. Kobieta odpoczywała na schodach przed chatką, oparta o chłodną jeszcze ścianę budynku. Mimo że nie znała odpowiedzi na wiele nurtujących ją pytań, to jednego w życiu była naprawdę pewna. Tu właśnie był jej dom.